Witam serdecznie wszystkich, z kim jeszcze się nie witałem, to dziękuję Bogu też i za was, że tutaj jesteście i też za ten czas, który teraz będziemy mieli. Nie będę się modlił, bo śpiewaliśmy piękną pieśń i śpiewaliśmy, żeby Bóg otworzył nasze uszy i też z takim otwartym sercem i dzięki czynieniem Bogu przystąpimy do tego słowa. I chciałem się podzielić z wami słowem, które już jakiś czas temu Bóg położył na moje serce i będziemy mówili w kontekście modlitwy. Kiedyś, jakiś czas temu miałem też okazję mówić w innej społeczności, też w podobnym temacie, tak bardzo ogólnie i podstawowo, czym jest modlitwa, o co się modlić, a o co nie ma potrzeby, co też Bóg widzi w nas i w naszych sercach podczas modlitwy. A sam temat modlitwy jest tematem takim bardzo obszernym i nie wyczerpiemy tego tematu tutaj, bo jest to nie tylko społeczność z Bogiem, ale też jest to taka społeczność duchowa wewnątrz wspólnoty między uczniami, którzy tworzą Kościół Jezusa Chrystusa. I nie powiem wszystkiego i nie wyjaśnię dzisiaj wszystkiego. Wiele wątków też pozostawię takich otwartych, ale będę starał się trzymać takiego biblijnego obrazu, który pokazuje nam słowo takiej zależności modlitwy oraz woli Bożej albo modlitwy od woli Bożej. I przez wolę Bożą możemy zrozumieć, że jeżeli duchowy świat, który nas otacza i w tym duchowym świecie nie ma próżni, to możemy chodzić w Bożej woli albo możemy chodzić, posłużę się takim słowem po prostu przeciwznacznym, w niebożej woli. Drogą, którą wybieramy sami, albo taką, którą kieruje nas Bóg. I możemy chodzić także jako uczniowie, albo w ogóle jako ludzie w Duchu Świętym, albo możemy chodzić w Duchu Nieświętym. Możemy współdziałać z Jezusem, będąc z Nim, lub działać na własną rękę, będąc przeciwko Niemu. I takie słowa kieruje do nas Jezus, chociażby w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, albo w Ewangelii Mateusza w 12, kiedy mówi, że kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. I wiecie, z tym duchowym światem, kiedy zawsze się zastanawiam, jak jest, to jest tak, jak tutaj wszyscy jesteśmy, jak zamknę oczy, to ja was nie widzę. Ale to nie znaczy, że was nie ma. I tak samo właśnie jest z duchowym światem, którego nie widzimy naszymi fizycznymi oczami, ale który nie jest próżnią, który nas otacza i wobec którego nie możemy pozostać neutralni. I chociaż ludzkie dążenia bardzo często są takie, że chcielibyśmy być neutralni, bo chcielibyśmy pewnie w jakiś sposób korzystać z rzeczy tego świata, uznając je za neutralne, nieszkodliwe lub może trochę mniej szkodliwe. Zaczynamy dzielić grzechy na takie trochę mniejsze, takie bardziej poważne, takie, które być może w naszych oczach są jakieś mało znaczące. No bo wszyscy zgadzamy się co do tego, że nie wolno na przykład kłamać, tak? Bo tego nas uczy Pan Jezus i nie powinniśmy tego robić. Tak samo jak nie powinniśmy na przykład zabijać, a zdarza nam się być może kłamać w ciągu tygodnia raz i dwa. Jakby to wyglądało, gdybyśmy się tłumaczyli, że zabijamy w ciągu tygodnia tylko raz albo dwa, tak sporadycznie. I wiecie, i tym wszystkim moglibyśmy powiedzieć, że w pewien sposób, mówiąc takim językiem bardziej biblijnym, moglibyśmy powiedzieć o, Biblia o tym mówi, o głoszeniu czy też spłycaniu takiej Bożej Ewangelii, lub mówiąc bardziej takim językiem teologicznym, moglibyśmy pomyśleć, że w pewien sposób taki bardziej pobłażliwy podchodzimy do prawdy, że po każdym usprawiedliwieniu musi nastąpić uświęcenie człowieka, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I poprzednie rozważania zamknęliśmy takim wierszem z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, z 42 wiersza, gdzie czytaliśmy takie słowa: i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. I mówiliśmy o pewnych nierozerwalnych rzeczach i tak samo tutaj widzimy pewną nierozerwalną rzecz z życia wspólnoty i duchowej więzi z Jezusem Chrystusem. Wspólnoty wyrażonej w łamaniu chleba i w modlitwie. I o tej modlitwie właśnie będziemy trochę mówić. I to słowo trwali, nie będę mówił, jak ono brzmi w języku greckim, natomiast ono oznacza coś takiego większego, bo to jest trwać niezłomnie przy czymś. Czyli rozumiemy, że pierwszy Kościół trwał niezłomnie przy nauczaniu, trwał niezłomnie we wspólnocie, trwał w łamaniu chleba, aż przyjdzie ponownie Jezus i trwał niezłomnie w modlitwie. I kiedy czytamy Słowo Boże, to od początku do samego końca możemy zauważyć taką spójność tej Bożej myśli i tego Bożego zamysłu wspólnoty i poznania Boga, Bożej woli przez indywidualną relację ludzi wyrażaną poprzez modlitwę. Woli Bożej, która najczęściej dotyczyła nie tyle samego mnie, który się modlił, ale bardzo często dotyczyła woli Bożej względem drugiego człowieka. I widzimy chociażby w Starym Testamencie Mojżesza, z którym Bóg rozmawiał jak z przyjacielem, twarzą w twarz czytamy. I Mojżesz odbierał od Boga wolę Bożą dla Bożego ludu. Widzimy Salomona, któremu Bóg ukazuje się dwukrotnie i który w modlitwie prosi Boga o to, by mógł być dobrym królem, tak parafrazując, by mógł być dobrym sędzią nad tym ludem. Nie prosi dla siebie, tylko dla innych i Bóg mu to daje. Kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu, widzimy chociażby ucznia Ananiasza, który modli się i w widzeniu Pan mu mówi, żeby poszedł teraz do domu Judy, ponieważ tam jest Saul, który właśnie się modli i musi zrobić to i to. I Ananiasz ma pewne pytania do Boga, zadaje te pytania, ma pewne wątpliwości, bo zna Saula, wie kim jest, zna jego przeszłość. Lecz Bóg mówi, że pójdziesz, zrobisz to i to, nałożysz na Saula ręce, bo to jest człowiek, którego ja wybrałem. Widzimy kawałek dalej też i Piotra, który podczas modlitwy poczuł fizyczny głód i przez te doświadczenia, przez które przechodził, Bóg mu pokazał, że są jeszcze inne dusze na świecie, które potrzebują pokarmu duchowego. Widzimy całe rzesze proroków, których dochodziło Słowo Boże, którzy szli i wypowiadali słowa, z którymi Bóg ich posłał. Ludzi, którzy tak naprawdę, jak pisze Jakub, w tym, czego doświadczali, przez co przechodzili, byli bardzo podobni do nas, tak jak Eliasz, który jest wspomniany w liście do Jakuba. I wiecie, z tego całego obrazu zawsze przed moimi oczami wyłania się taka podstawowa rzecz, że zdolność wykonania Bożej woli jest związana z umiejętnością wysłuchania tego, co Bóg mówi do mnie i do ciebie. Tego, co Duch mówi do zborów. Na przykład czytamy o tym w objawieniu Jana. I wtedy w mojej głowie od razu pojawiają się pewne pytania, o co ja się modlę. Zastanawiam się, co mam w sercu, gdy się modlę. Czy może modlę się o pewne rzeczy dla siebie, dla kogoś innego, a tak naprawdę gdzieś myślami i sercem, co Bóg widzi, jestem przy czymś innym. Zastanawiam się, co Bóg chciałby mi przekazać w modlitwie, co mógłbym odebrać, a czego nie słyszę, bo zdaję sobie sprawę i kiedyś tak się nad tym zastanawiałem, że w modlitwie potrafiłem być bardzo egoistyczny. Taki dla siebie chciałem, tak jak mamy to jako ludzie w naturze, taki w relacji z Bogiem, taki w relacji z braćmi i siostrami, taki w modlitwie wierzę, że możemy być tacy sami. Zastanawiam się, co Bóg chce, bym poszedł i zrobił dla Jego chwały. I to są te jedne z tych rzeczy, które pozostawię otwartych, bo nie będziemy się nad tym skupiać, ale tak w dwóch słowach wstępu, zanim przejdziemy do tego, o czym będziemy mówić dalej. A dalej chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Jonasza, pierwszy rozdział. I przeczytamy wiersze od 1 do 16 i potem kolejno wiersz pierwszy z drugiego rozdziału. Pierwszy, wiersze od 1 do 16. Jonasza syna Amitaja doszło słowo Pana tej treści. Wstań i idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak, iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar statku. Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście? Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś? I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy i ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy? Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego nieszczęścia. I nie obarczaj nas winą przelanej krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Proroka Jonasza, syna Amitaja, dochodzi słowo Boże za panowania króla Jeroboama II. O tym, że prorokował za czasów Jeroboama II, dowiemy się z drugiej księgi królewskiej z 15 rozdziału. Nie będziemy teraz o tym mówić. Natomiast czytamy, że Jahwe mówi: powstań i idź do Niniwy. I taka była wola Boża względem tego proroka. Lecz powstał Jonasz, jak czytamy, aby uciec do Tarszyszu sprzed oblicza Jahwe. I zawsze się zastanawiam, że Bóg powiedział do Jonasza, do Niniwy, a Jonasz wstał i poszedł do Tarszyszu. Jonasz nie był zadowolony z tego, co usłyszał, bo o tym możemy przeczytać w 4 rozdziale, kiedy patrzy ze wzgórza na Niniwę i rozmawia z Bogiem. Nie był zadowolony z tego, co usłyszał, z pracy, którą w tym przypadku Bóg akurat chciał, żeby wykonał, ale musimy wiedzieć, że Jonasz nie wymyślił sobie ani służby dla Boga, ani poselstwa, które miał zanieść. Bóg wyznaczył go na proroka, dał mu poselstwo, które miał zanieść do bezbożnego miasta. I Bóg w tym fragmencie czytamy, że jasno określił kierunek, dał słowo, dał poselstwo i wyjaśnił dlaczego. I wiecie, czasami tak jest, ja tak mam w swoim życiu z Bogiem, że Słowo Boże zakreśla nam pewne takie granice, ramy, w których żyjemy tutaj na świecie. No bo czytamy Słowo Boże, modlimy się, poznajemy Boga i jeżeli robimy to szczerym sercem i naprawdę tego pragniemy i postrzegamy to życie tutaj na ziemi jako drogę z Bogiem, to wierzę, że Bóg w swojej łasce daje zrozumienie, jak przejść przez to życie tutaj na ziemi. Pokazuje każdemu z nas kierunek, mówi do nas przez Ducha swojego Świętego i wyjaśnia dlaczego. I czasami się okazuje, że być może kiedy Bóg pokazuje kierunek, trzeba coś zostawić. A kiedy mówi do nas poprzez swojego Ducha Świętego, czasami trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem się okazuje, że z kimś nie powinienem się już spotykać, że może w ogóle nie powinienem żyć takim życiem, jakim żyłem do tej pory. A czasem trzeba pójść i wykonać to, z czym Bóg posyła, to, co odebrałem w takiej indywidualnej relacji, w indywidualnej modlitwie od Boga. Nie to, co sam wymyśliłem, tylko to poselstwo, z którym Bóg posyła. I wiecie, czasem trzeba dołożyć starań. To tak jak biegacze, którzy stają na starcie i zaczynają biec. Kiedy przestaną dokładać starań, kiedy przestaną dokładać wysiłku do tego, co robią, to nie dotrą do mety. I tak właśnie jest też i z życiem z Bogiem. I czasem z wielu powodów może to być dla nas niewygodne, to może być dla nas często bolesne, może być wiele przeszkód w nas samych, chociażby w postaci naszej niedoskonałości czy grzechu, w którym żyjemy. Może tego, że w pewien sposób im dłużej żyjemy na tej ziemi, zaczynamy wietrzeć jak sól zmieszana z czymś jeszcze. Trochę byśmy chcieli takiego duchowego życia, czasami takich pięknych rzeczy, o jakich czytamy w Słowie Bożym, a czasami zwykłej takiej codziennej ludzkiej natury, takiej naszej cielesności. I gdy się zastanawiam, wiecie, nad tą księgą Jonasza, tym początkiem, czemu Bóg nam dał poznać tą historię, zawsze przed oczami mam taki brak modlitwy ze strony Jonasza. Rozmowy z Bogiem po słowie, którego doszło, ponieważ początek tej krótkiej księgi jest opisem osobistej reakcji Jonasza na słowo Jahwe, którego doszło. I wiecie, nie wiemy dlaczego Jonasz tak zareagował. Możemy się jedynie domyślać, ale wiemy z tej krótkiej księgi o tym proroku, że jest to chociażby jeden jedyny prorok, do którego porównywał się chociażby Jezus. O ile większy będąc od Jonasza, ale wspominał, że tu coś więcej niż znak Jonasza, tak samo jak wspominał o królu Salomonie. I autor księgi, kiedy czytamy, ja czytałem z przekładu warszawskiego, niestety tego nie będziemy tak dobrze widzieć, czytałem też w przekładzie UBG, to też nie jest tak opisane, ale autor księgi używa tutaj na samym początku w pierwszym rozdziale, trzykrotnie pewnego słowa, które nadaje bieg i pokazuje kierunek ludzkiego działania versus kierunek Bożego działania i Bożego rozwoju wydarzeń. I wiecie, tym słowem jest słowo jered, które oznacza schodzić, zstępować, iść w dół lub można też powiedzieć, że coś się po prostu obniża lub pokazuje pewną tendencję ruchu z góry na dół. I kiedy spojrzymy jeszcze raz do tekstu, to ja przeczytam to z tekstu oryginalnego, ale powiem, w których to jest wierszach. Widzimy w wierszu trzecim, widzimy, że Jonasz powstał. I czytamy w wierszu trzecim i zszedł do Jaffy i znalazł statek. Czytamy dalej w wierszu trzecim i dał opłatę jego i dał i zszedł na niego. I czytamy w wierszu piątym, a Jonas zszedł na tyły statku i położył się i zasnął mocno. I widzimy, że Jonasz powstał, zszedł z miasta, w którym najprawdopodobniej mieszkał, zszedł do Jaffy, gdzie był port, dał opłatę za statek, zszedł na statek, a gdy rozpętał się sztorm, zszedł na tyły statku pod pokład, a będąc wyrzuconym za burtę, Pan wyznaczył wielką rybę, która połknęła Jonasza. Od miejsca, gdzie go doszło słowo Jahwe, do głębi morza, połknięty przez wielką rybę, którą wyznaczył Pan. I dopiero tam Jonasz, będąc na samym dnie, zawołał do Boga w pokutnej modlitwie. I Bóg okazał łaskę i przemówił do Jonasza powrotnie, wyznaczył kierunek, dając poselstwo i ponownie wyjaśniając dlaczego. I wiecie, wiele mam takich obrazów z własnego życia, gdzie przestępując Słowo Boże, odwracałem się świadomie lub też nie od Boga, idąc w zupełnie przeciwnym kierunku. Zamiast w modlitwie ze szczerym sercem zapytać Boga o kierunek, zapytać o wyjaśnienie, o poselstwo, tego, co Bóg ode mnie chce, widząc najczęściej, że coś się rozsypuje, coś nie jest tak, jak powinno być, czegoś brakuje w moim życiu, coś gaśnie, może w indywidualnym życiu, może w życiu zboru, może gaśnie słowo, może odczuwamy głód słowa, może duch, może wspólnota, może modlitwa, o czym zaraz jeszcze będziemy mówić. Może społeczność, może zbór nie przypomina biblijnego obrazu prowadzenia Ducha Świętego. A przecież czytamy o pięknych rzeczach, kiedy w liście do Efezjan czytamy, że zostaliśmy ubłogosławieni wszelkimi błogosławieństwami nieba. Może jest po prostu za dużo ludzkich chęci, a za mało prowadzenia Ducha Świętego. Tutaj ostatnio w niedzielę brat, który mówił takie ostatnie dwa zdania, że możemy być zaangażowani w wiele rzeczy. Możemy być widoczni w służbie, możemy być widoczni w wielu rzeczach naszego życia dla Boga i możemy być kompletnie martwi duchowo. I gasnąca modlitwa, senność w tym aspekcie społeczności z Bogiem, widzimy z Księgi Jonasza, jest oznaką złego kierunku wbrew Bożej woli i Bożemu Słowu. Tak Jonasz, tak i ja, wiem to ze swojego życia z Bogiem, czasem sam po trudnych doświadczeniach wynikających ze złego kierunku, wkładłem się bezsilnie, czy po prostu ze zniechęcenia spać, zamiast trwać w modlitwie, mając nadzieję, że jutro będzie lepiej. A nie będzie, bo Słowo Boże uczy nas trzykrotnie, że będzie tylko jeret. Być może zajmie to dni, być może tygodnie, być może miesiące, a może lata, ale ruch będzie w kierunku ku dołowi cały czas, aż do momentu upamiętania się, aż do momentu pokuty, gdzie Bóg w swojej łasce ponownie pokaże kierunek, da poselstwo, da zrozumienie i wyjaśni. Pokuty, która jest tak trudna i tak ciężka, bo ludzie często nie rozumieją łaski i często nie rozumieją tego, jak Bóg jest miłosierny, bo sami często jej nie okazujemy. I Bóg trzykrotnie przestrzega nas o drodze w dół. Ale rozważając Słowo Boże, dobrze jest wyjaśniać jedne fragmenty Bożego Słowa drugimi. Także zajrzyjmy jeszcze ku Ewangelii Łukasza do 22 rozdziału. I przeczytam wiersze od 39 do 46. I wyszedł, mowa jest o Jezusie, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku i rzekł do nich, dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Widzimy obraz, gdzie po wieczerzy, po ostatniej wieczerzy, Jezus po przygotowaniu, po spożyciu jej z uczniami idzie i ci uczniowie mu towarzyszą. Czytamy, że tak jak miał w zwyczaju, udaje się na Górę Oliwną. I dotarwszy na miejsce, wypowiada słowa do swoich uczniów i mówi do nich, żeby się modlili, żeby nie popaść w pokuszenie. Tutaj jest mowa o doświadczeniach takich trudnych, które dla nas mogą być pokuszeniem, które mogą być taką furtką lub też bramą ku grzechowi. Są to doświadczenia negatywne. Mateusz i Marek pisali o tym chociażby jako o pewnej takiej ułudzie bogactwa, tak? Tam było użyte akurat słowo ułuda w kontekście bogactwa w przypowieści o siewcy. Ale czytamy, że Jezus oddala się i zgiąwszy kolana, modli się w samotności do swojego Ojca. I wiecie, zawsze widzę ten obraz tutaj Jezusa, kiedy go czytam, choć tak bardzo ciężko jest mi go zrozumieć, to patrzę zawsze na to, że Jezus w obliczu trudności, kierunku, który wyznaczył Ojciec Synowi w poselstwie, które Jezus niósł, wiedząc dlaczego, Jezus trwa w modlitwie i społeczności ze swoim Ojcem. Nie odwraca się, nie ucieka. Rozmawia z Ojcem, wiedząc o nadciągającym trudzie, prosząc Go, by to minęło Go, jeżeli tak postanowi Bóg, ale wiedząc, że to wola Ojca ma się wypełnić w życiu Jezusa, tak samo w życiu moim i tak samo w życiu Twoim. I zawsze się zastanawiam, czy w modlitwie ja mam taką postawę wobec Boga. Czy jestem świadom w ogóle, jaką postawę powinienem mieć? Gdzie jestem ja, a gdzie jest Bóg? Że On jest Stwórcą, ja jestem jedynie stworzeniem? Czy taką postawę pokazali uczniowie, o czym czytaliśmy? Jezus modlił się w trwodze jeszcze gorliwiej, a w tym samym czasie uczniowie spali ze smutku. I Jezus zawezwał ich do modlitwy, mówiąc o ryzyku pewnych doświadczeń, pewnych pokuszeń wynikających z gasnącej modlitwy i społeczności wynikającej z tej modlitwy z Bogiem Ojcem. A uczniowie jered. Bo kiedy czytamy chwilę wcześniej, Jezus mówi, możemy przekręcić tą kartkę, będziemy w rozdziale 21. Chwilę wcześniej Jezus mówi, czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Bo jeżeli nie będziemy czuwać, jeżeli nie będziemy trwać w modlitwie, jeżeli nie będziemy trwać w społeczności z Ojcem, nie ujdziemy tego wszystkiego, co ma nastać. I nie wiadomo, jakimi staniemy przed Synem Człowieczym. I wiecie, tak wtedy i tak i dziś, bo idzie trudny czas. A Słowo Boże nas uczy w tym samym fragmencie i zresztą Paweł w wielu innych fragmentach powtarza tą naukę, że serca wielu będą ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa, trosk życia, że staniemy się bardzo ociężali w słuchaniu Słowa Bożego, że będziemy potrzebowali cały czas mleka, a nie pokarmu stałego, że będziemy wracali do nauk podstawowych, które powinny być fundamentem naszego chrześcijańskiego życia i uczniostwa i drogi za Jezusem Chrystusem. I wiecie, Piotr najpierw był gotów, by umrzeć za Jezusa. Potem był jednym ze śpiących, zamiast czuwać w modlitwie, by chwilę później zaprzeć się Jezusa, by wrócić z powrotem do codziennej pracy, do momentu, aż w pokucie ze złamanym sercem wrócił do Jezusa i otrzymał ponownie kierunek, poselstwo i wyjaśnienie dlaczego. I kochani, jakbyśmy na to nie patrzyli, Słowo Boże nas uczy, że modlitwa jest jak lekarstwo przeciwko doświadczeniom wynikającym z naszej uległej wobec woli świata, natury. Naszej woli wobec świata i świata, który ma wpływ na nas, zamiast woli Jezusa i woli Ojca do naszego życia. Bez trwania w modlitwie, bez rozeznawania woli Bożej, bez wytrwania w woli, nie sprostamy trudnościom i widzimy to w Słowie Bożym. Ci ludzie nie sprostali, nie raz i nie dwa. A jak pisał Jakub, tak jak już było wspomniane wcześniej, jesteśmy przyrównywani do nich. Chociażby do Eliasza, który był bardzo podobny w doświadczeniach, w tym, co przeżywał, tak jak ja, tak i ty. Wiecie, kiedy czytamy kawałek dalej tą historię, przeczytamy, że jedni Jezusa opuścili już w ogrodzie Getsemane. Ktoś nawet, czytamy nie w tym fragmencie, tylko w innych Ewangeliach, w tej samej, ale spisanej przez innych autorów, że ktoś nawet nago uciekł, porzuciwszy swoją szatę. Inni poszli dalej za Jezusem, a i tak go się zaparli w chwili próby. I zawsze mam taki obraz przed oczami, że od chwili oczyszczenia po powrót do zwykłej codzienności. Od momentu, kiedy człowiek powstał do tego, żeby iść za Jezusem, kiedy został oczyszczony, kiedy został usprawiedliwiony, do momentu, kiedy powrócił do zwykłej codzienności. I czytając kolejne rozdziały, zauważymy, że Jezus uczyłby czuwać wieczorem. Uczyłby czuwać w nocy, gdy kur zapieje, i o poranku. Gdy przyjdzie, nie zastał nas śpiącymi, a modlitwa jest głęboką duchową relacją z Bogiem, która nie pozwala nam duchowo zasnąć. Czuwajmy, badajmy nasze serca, patrzmy na społeczność, jej życie, jej wspólnotę, jej nauczanie. Wcale nie trzeba głosić herezji w nauczaniu. Można głosić jak faryzeusze, bez ducha, a potem przychodzi Jezus i ludzie słyszą, że jest to coś innego, że głosi tak jakby moc mający, inaczej niż uczyli nas do tej pory wszyscy. Baczmy, czy nie zmierzamy w kierunku Jared, tak jak Bóg trzykrotnie mówił w księdze proroka Jonasza, pokazując kierunek, co się dzieje z człowiekiem, kiedy odwracamy się od Bożej woli, kiedy gaśnie modlitwa, kiedy gaśnie społeczność z Ojcem. Oby, kochani, pragnienie rozeznania tej Bożej woli było w moim i w twoim sercu, bo po ludzku nie damy rady. Bez czuwania, bez społeczności z Jezusem, nie damy rady przed tym wszystkim, co nadciąga. Jak ci marynarze z Księgi Jonasza, czy uczniowie z Ewangelii, którzy starali się o własnych siłach wiosłować, z całych sił, o własnych siłach, wiosłowali, stojąc w miejscu. Wznośmy, kochani, ręce do Boga, jak wspominał Paweł w modlitwie, czyste ręce. Ze szczerym i otwartym sercem, ze złamanym sercem, skruszonym, jak pisał Paweł, w pokucie, kiedy jesteśmy już na dnie, kiedy widzimy, że nasze życie nie jest takie, jak powinno być, kiedy widzimy, że może jest puste, może czegoś brakuje, może coś się rozpada. Tylko powrót do Jezusa, by pokazał nowy kierunek, by pokazał nowe poselstwo, by powiedział dlaczego, jest jedyną ważną i wartościową rzeczą, którą możemy zrobić. Bogu niech będzie chwała. Amen.